Super RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy, Grażyna Chmurska i technik Fred. Serdecznie Państwa witamy we wtorek, 26 lutego. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Anny Bernhardt, Sylwii Gips i Piotra Kamińskiego znajdą Państwo w naszej audycji wywiad Marka Pędziwola z Andrzejem Sadowskim z Centrum Adama Smitha na temat pierwszych 100 dni Tuska, zdaniem Sadowskiego nieudanych, pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kolejny kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz nową lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Prezydent Nicolas Sarkozy, którego sobotnia reakcja typu spieprzaj dziadu pod adresem nieżyczliwego mu obywatela wywołała we Francji atmosferę zbiorowej histerii, w zasadzie niczego nie żałuje. Dziennik Le Parisien, który umieścił na swej stronie internetowej wideo z incydentem w salonie rolniczym, zamieszcza co prawda w poniedziałek wywiad z prezydentem, w którym przyznaje on, iż lepiej by zrobił, nie odpowiadając na zaczepkę, ale zastępca redaktora naczelnego pisma wyjaśnia, iż tak naprawdę Sarkozy nic takiego nie powiedział i nie wyraził żalu, zaś wspomniane zdanie zostało dorzucone potem przez Pałac Elizejski, kiedy przesłano mu tekst do autoryzacji. Zdestabilizowany rozlicznymi polemikami, prezydent Sarkozy stara się ratować meble przed wyborami samorządowymi, przypuszczając ofensywę na froncie siły nabywczej, co jest głównym zmartwieniem Francuzów. Premier François Fillon zapowiedział operację typu komando w sektorze dystrybucji po ujawnieniu przez Stowarzyszenie Konsumentów, iż w samym tylko styczniu niektóre podstawowe artykuły spożywcze, jak mleko, jarzyny czy owoce, podrożały niekiedy o blisko 50%. Rządząca partia UMP przełożyła ze swej strony projekt obniżenia VAT-u na wspomniane spożywcze produkty. Polska jako pierwszy kraj słowiański uznała we wtorek niepodległość Kosowa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przyznał, że Warszawa czyni to bez entuzjazmu, ale że decyzja nie mogła być inna. Stwierdził on ponadto, że jedynie wejście obu protagonistów konfliktu, Serbii i Kosowa, do Unii Europejskiej pozwoli na ostateczne zabliźnienie ran po wojnie w byłej Jugosławii. Mimo wszystko w obawie przed serbskimi reakcjami profilaktycznie zamknięto polską ambasadę w Belgradzie. Ponad 10 tysięcy Serbów manifestowało we wtorek w Banja Luce, stolicy Republiki Serbskiej w Bośni, tyleż protestując przeciwko niepodległości Kosowa, co i żądając tego samego dla serbskiej części Bośni i Hercegowiny. Wymachiwano serbskimi flagami i portretami Władimira Putina. Pod koniec demonstracji kilkuset licealistów próbowało zaatakować amerykańską placówkę dyplomatyczną, zamkniętą jednak od piątku w związku z powtarzającymi się aktami agresji. Tu Paryż, Radio France Internationale. Paryż przyznaje głosem MSZ-u, iż nabiera rumieńców polemika wokół odroczenia francusko-niemieckiego szczytu i że konieczne są wyjaśnienia. Francusko-niemiecki silnik dwutaktowy, główna siła napędowa Europy, coraz bardziej się zacina.
Francusko-niemiecki szczyt ekonomiczny, który miał się odbyć we wtorek, został odwołany. Francuska minister ekonomii Christine Lagarde, mająca podejmować w Paryżu swego berlińskiego kolegę Pierre'a Steinbrucka, zdecydowała się towarzyszyć prezydentowi Sarkozy'emu w jego podróży do Saint-Pourçain-sur-Sul. Ten pozorny, nieszczęśliwy zbieg okoliczności kryje za sobą poważne rozbieżności na linii Paryż-Berlin. Para niemiecko-francuska nie przestaje się kłócić, czytamy w komentarzu francuskiej sekcji RFI. Odwołanie spotkania ministrów ekonomii to kolejny odcinek serialu. Wcześniej przełożono spotkanie szefów państwa. Zamiast w najbliższy poniedziałek szczyt francusko-niemiecki ma się odbyć w czerwcu. Angela Merkel nie bardzo lubi styl obecnego lokatora Pałacu Elizejskiego, który sobie przywłaszczył sukces uwolnienia bułgarskich pielęgniarek, a także podpisania traktatu lizbońskiego. W obu tych sprawach Niemcy niemało się napracowały, nie domagając się jednak publicznych oklasków. Berlin patrzy też niechętnym okiem na wysiłki Nicolas Sarkozy'ego, by sprzedać jak najwięcej reaktorów atomowych za granicą. Również droga prezydentowi francuskiemu, idea Unii Śródziemnomorskiej, nie znajduje poparcia za Renem. Pani kanclerz kilkakrotnie skrytykowała projekt stworzenia takiej struktury poza granicami Unii Europejskiej, ale prezydent Sarkozy nadal upiera się przy swoim pomyśle. Ciche dni w niemiecko-francuskim małżeństwie jeszcze się nie skończyły.
Tu Paryż, Radio France International w Brukseli. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margot Wallström ogłosiła wiadomość o powstaniu sieci rozgłośni europejskich o nazwie Euranet, nadającej w 10 językach informacje i magazyny na temat Unii Europejskiej. Należy do niej na razie 16 rozgłośni z 13 krajów, m.in. nasze Radio France International oraz Polskie Radio. Euranet ma rozpocząć swą działalność na początku kwietnia tego roku. W lipcu powstać ma wspólny portal internetowy. Liczba członków sieci nie jest ograniczona. Komisja Europejska liczy na to, iż przyłączą się do niej dalsze radiostacje i że Euranet będzie nadawać we wszystkich 23 oficjalnych językach Unii. Na razie Euranet będzie nadawać w języku angielskim, bułgarskim, hiszpańskim, francuskim, greckim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim i węgierskim. Działalność przewidziana jest wstępnie na 5 lat. Na czele konsorcjum stoją prezes naszej rozgłośni RFI Antoine Schwarz, odpowiedzialny za finanse, oraz prezes niemieckiej rozgłośni Deutsche Welle Erik Bettermann, odpowiedzialny za program. Obaj mówili podczas wtorkowej konferencji prasowej o prezentowaniu różnych punktów widzenia, o żywych i udokumentowanych programach na temat problemów europejskich. Komisarz do spraw komunikacji Margot Wallström mówiła zaś o braku dokładnych i precyzyjnych informacji o Unii. Stąd wziął się konkurs na projekt Radia Europejskiego, który wygrała nasza rozgłośnia. Szefowie dyplomacji brytyjskiej i amerykańskiej, składający jednocześnie wizytę w Chinach, opowiedzieli się zgodnie przeciwko idei referendum na Tajwanie 22 marca w sprawie przyjęcia wyspy uznawanej przez Pekin za swoją własność do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oznajmiło ponadto przy okazji wizyty amerykańskiej sekretarz stanu, iż Stany Zjednoczone i Chiny postanowiły wznowić dialog na temat praw człowieka. Ministerstwo nie sprecyzowało jednak kiedy. Condoleezza Rice rozmawiać ma jednak głównie w Pekinie na temat północno-koreańskiego programu nuklearnego, jako że sześciostronne rokowania na ten temat utknęły znów w impasie. Pani Rice uznała niemniej za pozytywny fakt zaproszenia do Fenianu nowojorskiej orkiestry. Dyplomacja kulturalna miewa też swoje znaczenie.
Hymn Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych, i to w jakim wykonaniu. Orkiestra Filharmoniczna z Nowego Jorku pod batutą Lorina Mazela tak rozpoczęła koncert w Fenianie. Dalej w półtora godzinnym programie, retransmitowanym na żywo w miejscowej telewizji i na całym świecie, znalazły się utwory Dworaka, Wagnera i Gershwina, a na zakończenie aranżacja popularnej koreańskiej piosenki zatytułowanej Arirang. Ponad 1500 słuchaczy w Wielkim Teatrze w stolicy Korei Północnej długo oklaskiwało amerykańskich muzyków. Koncert nowojorskiej orkiestry jest postrzegany przez wielu komentatorów jako historyczne wydarzenie zapowiadające przełom w jednym z najbardziej zamkniętych państw na naszej planecie, w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Państwo to bowiem wirtualnie jest nadal w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Ciągle nie zawarto układu pokojowego po wojnie koreańskiej z lat 50. ubiegłego wieku. Nikt z polityków amerykańskich nie był zaproszony na koncert, ale wymiar polityczny tego wydarzenia nie ulega wątpliwości. Dyrygent Lorin Mazel potwierdził dziennikarzom, że koncert został uzgodniony z głównym negocjatorem amerykańskim, który prowadzi dyskusję z Koreą Północną w sprawie poniechania przez ten kraj programu nuklearnego. Pokazanie innego oblicza naszej zachodniej kultury w Fenianie może poprawić atmosferę negocjacji, uważa Mr. Hill, zastępca amerykańskiego sekretarza stanu do spraw azjatyckich. Biały Dom pomniejszył nieco rangę tego wyjątkowego wydarzenia. Prezydent George Bush powiedział, że to tylko koncept i nie oznacza to jeszcze, że koreański reżim się zmienił. Prawdziwym sprawdzianem będzie wycofanie się z programu zbrojeń nuklearnych.
Tu parę szeryf i jeszcze kilka informacji ze świata. Urzędujący jeszcze prezydent Armenii Robert Koçarian uprzedził demonstrantów domagających się unieważnienia rezultatów wyborów prezydenckich, że jego cierpliwość jest na wyczerpaniu. Trwające od tygodnia manifestacje zwolenników lidera opozycji Levana Terpetrosiana, protestujących przeciw zwycięstwu Serża Sarkisiana, nabrały we wtorek niespotykanych dotąd rozmiarów. Na ulicę Rewania wyległy dziesiątki tysięcy osób. Terpetrosian uważa, że Sarkisian wygrał jedynie dzięki masowym nadużyciom wyborczym. W zamachu samobójczym dokonanym w autobusie w Mosulu zginęło co najmniej 14 osób, a 7 innych odniosło rany. W okolicy Bakuby w środkowym Iraku terroryści zatrzymali 2 mikrobusy i oprowadzili około 20 mężczyzn, zwalniając towarzyszące im kobiety. W Niemczech coraz szersze kręgi zatacza skandal podatkowy, w który zamieszanych jest m.in. paru czołowych biznesmenów, w tym były już prezes Deutsche Post Klaus Zumwinkel. Do nadużyć podatkowych za pośrednictwem instytucji finansowych w Liechtensteinie przyznało się mniej lub bardziej dobrowolnie już ponad 160 osób, a fiskusowi udało się odzyskać tym sposobem 27,8 milionów euro. Prowadzący dochodzenie interesują się obecnie, według niemieckich mediów, drugim już bankiem w Liechtensteinie, wyświadczającym być może podobne podejrzane usługi. W Waszyngtonie poinformowano zaś o wszczęciu śledztwa w sprawie możliwych nadużyć właśnie za pomocą banków we wspomnianym księstewku ze strony ponad setki podatników. Berlin tym niemniej zrezygnował z zablokowania wejścia Liechtensteinu do obszaru Schengen, aby zmusić w ten sposób księstwo do ukrócenia swych praktyk finansowych. Żadne z innych państw nie wyraziło w tej sprawie obiekcji, informują źródła dyplomatyczne w Brukseli. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński.
Cała prasa poranna cieszy się z sukcesu francuskiej aktorki Marion Cotillard i z jej radości po otrzymaniu Oscara za najlepszą rolę kobiecą w filmie o Edith Piaf Niczego nie żałuję, La Môme. Ale bohaterem czołówek jest prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Nic nowego, ale tym razem każda gazeta uderza w inny ton. Lewicowa Libération staje w obronie laickości republiki i jej zdaniem Sarkozy mnoży inicjatywy wartościujące religię. Prawicowa Le Figaro opublikowała sondaż, według którego olbrzymia większość Francuzów popiera kontrowersyjną ustawę zainicjowaną przez prezydenta, która wprowadza karę przedłużanego więzienia wobec niebezpiecznych przestępców. Popularny dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France udał się wraz z grupką czytelników do Pałacu Elizejskiego na zaproszenie Nicolasa Sarkozy'ego. Prezydent tłumaczy się, brzmi wielki tytuł na czołówce Le Parisien Aujourd'hui en France. Z odpowiedzi Nicolas Sarkozy'ego na pytania czytelników i dziennikarzy gazety wyłania się jego koncepcja funkcji prezydenta oraz zadań, które przed nim stoją. Zostałem wybrany na 5 lat, żeby zmienić Francję, mówi Sarkozy. Na tym polega moja praca, którą wykonam. Widzę rozdziew między tym, czym naprawdę zajmuje się rząd, a karykaturą, którą czasami przedstawiają. Będę się starał lepiej przedstawić naszą politykę, ażeby została lepiej zrozumiana. Sarkozy miał okazję wyjaśnienia od razu niektórych aspektów swojej polityki, tych, o którego pytano. Mówił o sposobach obejścia 35-godzinnego tygodnia pracy, który, cytuję, zabija politykę płacową we Francji. O decyzji zwolnienia od podatków godzin nadliczbowych, która sprawdza się w praktyce, i o projekcie ustawy o zainteresowaniu pracowników wynikami firm. Powiedział, że nie akceptuje orzeczenia Rady Konstytucyjnej na temat projektu ustawy umożliwiającej przedłużanie kary więzienia. Rada uznała, że ustawa nie może działać wstecznie. Chcę, powiedział Sarkozy, by ustawa była zastosowana w stosunku do najniebezpieczniejszych przestępców. To nie znaczy, że mają siedzieć przez całe życie w więzieniu. Postanowiłem założyć szpital więzienie w Lyonie. Wariatów nie trzeba wsadzać do więzienia, trzeba ich leczyć. Zapytany o stosunek do religii, prezydent powiedział, że pytanie, jak uniknąć wojny między religiami, jest wielkim problemem świata. Że wierzy głęboko w laickość, ale nie uważa, papieża, by musiała być ona laickością wojującą. Nie obyło się bez pytania o słynną wypowiedź "spadaj durniu", porównaną przez pytającą do główki Zidana. Lepiej bym zrobił, nie odpowiadając, przyznał prezydent. Dodał jednak, że nawet prezydentowi trudno nie odpowiedzieć na obelgę. Dziennik Le Figaro i dziennik Libération podejmują dziś dwa tematy, o których mówił prezydent, każda z własnych pozycji ideologicznych. Libération zarzuca Sarkoziemu inicjatywy wartościujące religię i przyłącza się do apelu stowarzyszenia Liga Edukacji, pod którym podpisało się już 100 tysięcy internautów. Apel stwierdza, że wypowiedzi pana Sarkoziego, będące pomieszaniem jego osobistych przekonań i funkcji prezydenckich, naruszają laickość republiki. W artykule wstępnym Laurenta Joffrena pod tytułem Brewiarz czytamy, że prezydent widzi w religii mocniejsze spoiwo dla społeczeństwa niż proste republikańskie zasady. Powiedział i napisał, że ksiądz, rabin, imam są w hierarchii użyteczności społecznej ponad nauczycielem, w każdym razie w dziedzinie moralności. Bonaparte, Morat i kilku innych głosiło taką utylitarną koncepcję wiary. Ale przede wszystkim prezydent Francji nie powinien wypowiadać się publicznie na takie tematy, gdyż urazi część swych wyborców, stwierdza autorytatywnie dziennik Libération. Le Figaro przeciwnie przychodzi dziś w sukurs Sarkoziemu, obwieszczając wielkimi zgłoskami na okładce wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut IFOP w kwestii ustawy dotyczącej niebezpiecznych przestępców. 80% respondentów popiera Nicolas Sarkoziego, brzmi tytuł na czołówce. Niżej widnieje informacja, według której 81% uczestników sondażu sądzi, że ustawa o możliwości przedłużania kary więzienia zapobiegnie recydywom, a 64% jest za jej natychmiastowym zastosowaniem. Le Figaro informuje dalej, że pierwszy prezes Sądu Kasacyjnego już zapowiedział, że nie zakwestionuje decyzji Rady Konstytucyjnej przeciwko wstecznemu działaniu ustawy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Belgradzie Dmitr Miedwiediew, przyszły prezydent Gazpromu, Rosji, podpisał z Serbią memorandum w sprawie połknięcia państwowej serbskiej firmy gazowej Srbijagaz przez rosyjskiego giganta. Silny jego wsparciem premier Kosztunica zapowiedział, że nie ma mowy o normalizacji stosunków z krajami uznającymi niepodległe Kosowo. O tym czytamy dzisiaj w Le Monde. Obok jednak znajdujemy komentarz Daniela Werneta analizujący inny aspekt sytuacji Miedwiediewa pod wiele mówiącym tytułem Szemrany Handel. To nieprawda, że nadchodzące wybory prezydenckie w Rosji nie kryją w sobie niespodzianek, pisze weteran komentatorów międzynarodowych dziennika. Po prostu nie dotyczą one osoby zwycięzcy głosowania 2 marca, lecz najwyżej jego wyniku. Przypuszcza się, że będzie on nieco niższy niż rezultat Putina sprzed 4 lat, by uzmysłowić wszystkim, kto tu rządzi. Zrobiono wszystko, by przekonać Rosjan, że Miedwiediew jest kreaturą Putina, co ma ich uspokoić. Wolne wybory to otchłanie niewiadomych. Wybory z góry ukartowane to gwarancja stabilizacji. Putin zastrzegł dla siebie stanowisko premiera, ogłosił swój plan do roku 2020, wyinterpretował konstytucję sprzecznie z jej literą i praktyką, wmawiając wszystkim, że to szef rządu jest głową władzy wykonawczej, podczas gdy cała władza jest w istocie w rękach prezydenta, łączącego uprawnienia swych kolegów amerykańskiego i francuskiego. Tymczasem, podkreśla Daniel Werner w Le Monde, jeżeli Putin zakłada, iż Miedwiediew będzie jego marionetką, ponieważ wszystko mu zawdzięcza, może na tym wyjść jak Zabłocki na mydle. Miedwiediew zasiądzie na Kremlu, odwiecznej świątyni władzy w księstwie moskiewskim, będzie naczelnym dowódcą sił zbrojnych, będzie mógł nie tylko mianować premiera, ale odwołać go bez wyjaśnienia, będzie reprezentować Rosję na wszystkich wielkich forach międzynarodowych. Już zasugerował, że nie jest tylko klonem Putina. Putin wybrał go świadomie rzeczy, ale nie wiadomo czego właściwie. Jedno jest pewne, ten wybór to rezultat chwiejnego układu w łonie gangu tzw. silowików, przedstawicieli ministerstw siłowych, którzy jedność odnajdują tylko w walce z liberałami. Pierwsze wskazówki znajdziemy w wyborze współpracowników Miedwiediewa, kończy Daniel Werner w Le Monde. Tak powszechnie niegdyś wydrwiona dziedzina wiedzy tajemnej jak kremlologia, polegająca na czytaniu z fusów kto kogo z kim przeciw komu, znów nabiera kolorów. Le Monde przynosi ponadto informację o pierwszym na zachodzie Niemiec regionalnym sojuszu niemieckiej SPD z neokomunistami z lewicy, czyli Die Linke. Dojdzie do tego w Hesji, stolica Frankfurt nad Menem. Na tle lokalnych układów politycznych na szczeblu federalnym, bowiem socjaldemokraci nadal takie konszachty wykluczają. Na wschodzie, gdzie partia cieszy się post-NRD-owskim poparciem, układy takie to nie nowość. Obie partie trzymają Senat Berliński i rządziły do niedawna Mecklenburgią po Morzem Zachodnim.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
Co piąte dziecko w Unii Europejskiej żyje w ubóstwie, wynika z danych opublikowanych w raporcie Komisji Europejskiej. Badania przeprowadzone w krajach członkowskich potwierdziły, że sytuacja w tej dziedzinie nie uległa zmianie od 6 lat. 19 milionów małych Europejczyków żyje w rodzinach, które mają dochody poniżej progu ubóstwa. Próg ten wyznaczany jest, przypomnijmy, na poziomie 60% średnich dochodów w państwie. Proporcjonalnie do liczby całej ludności najwięcej dzieci cierpi biedę. Poniżej progu ubóstwa średnio w całej Europie żyje 16% obywateli. Wśród dzieci liczby te wynoszą 19%. Sytuacja jednak zmienia się w poszczególnych państwach członkowskich Unii. W Austrii, Francji, Niemczech i krajach skandynawskich dzięki rozwiniętemu systemowi pomocy społecznej i dodatków rodzinnych najuboższych rodzin jest mniej. Ale już w krajach południowych czy na wschodzie jest dużo gorzej. Ekonomiczny dziennik Les Echos omawia raport brukselski, wymieniając kraje, w których jest najwięcej dzieci żyjących w nędzy. 26% na Łotwie, 25% w Polsce. Podobnie jest też we Włoszech, na Litwie, Węgrzech, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. We Francji liczby te wynoszą 14%. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci, których rodzice nie pracują i w krajach, gdzie dodatki nie są wysokie. Poniżej średniej europejskiej 19% biednych dzieci, przypomnijmy, z nowo przyjętych członków Unii Europejskiej znalazły się takie państwa jak Estonia i Republika Czeska. Komisja Brukselska na najbliższym szczycie europejskim zaproponuje przyjęcie precyzyjnego programu walki z ubóstwem dzieci w Europie. Zagadnienie to jest jednym z naszych priorytetów, zwłaszcza że żyjące dzisiaj w ubóstwie dzieci mają duże szanse stać się biednymi rodzicami jutro, podkreślił w Brukseli komisarz Wladimir Spidla. A teraz, zmieniając nieco kategorię wiekową, porozmawiajmy o młodzieży europejskiej, która ma swoje pismo w internecie. O forum młodych Europejczyków zatytułowanym cafebabel.com rozmawiam z redaktorką polskiej wersji tego pisma, Natalią Sosie.
Cafe Babel istnieje już 7 lat, natomiast polska wersja działa już od 2 i ma się bardzo dobrze.
Ile jest w ogóle wersji językowych, przypomnijmy?
Jest 7 wersji językowych. Polska, angielska, francuska, niemiecka, włoska i katalińska.
Czy wiadomo, ile młodych Europejczyków was czytuje regularnie?
W tym momencie to już będzie około 1 000 000, także całkiem poważna liczba i z tygodnia na tydzień w zasadzie to rośnie.
Czy są jakieś nowe inicjatywy w ostatnim czasie, które powstały?
Tak, nasza działalność polega właśnie na tym, że każda osoba, która chce dla nas napisać, może napisać w swoim ojczystym języku i my zajmujemy się tłumaczeniem artykułu na pozostałe języki portalu. Oprócz tego, tak jak pani wspomniała, jest forum. Są także blogi, na których młodzi ludzie piszą o różnych inicjatywach, o tym, co się dzieje u nich w mieście i te blogi też są tłumaczone na inne języki, także każdą informację można przeczytać w kilku językach. Oprócz tego w tym momencie zajmujemy się projektem miasta, który polega na tym, że co miesiąc do innego miasta europejskiego wyjeżdża 5 dziennikarzy różnych narodowości i z punktu widzenia obcokrajowców piszą na temat tego miasta. Oczywiście na miejscu pomagają im nasze lokalne redakcje, między innymi językowe, ale też z tym, żeby mogli się umówić z kimś na przykład na wywiad albo na jakieś spotkanie. Cały czas też pracujemy nad rozwojem strony i mamy nadzieję, że w kwietniu już uda nam się uruchomić nową wersję, taką Web 2.0, która będzie bardziej oparta właśnie na współpracy z czytelnikami. To znaczy czytelnicy będą mieli większy wpływ na wygląd strony, będą mogli interaktywnie komentować, będą mogli wrzucać swoje filmy, swoje wypowiedzi. Także ta strona będzie bardziej odpowiadała potrzebom czytelników niż do tej pory to było.
Czy problemy Europejczyków, niezależnie od tego, czy w Norwegii, czy we Włoszech, czy w Polsce, są podobne, jeżeli chodzi o młodych Europejczyków?
Tak, wbrew pozorom te problemy są bardzo podobne. Wszyscy młodzi martwią się o te same rzeczy, to znaczy, czy po skończeniu studiów będą mogli znaleźć pracę, czy też będą musieli zaczynać od bezpłatnych staży, czy dane kierunki studiów są dla nich dobre, to znaczy, czy zaczynając studia mają tak naprawdę gwarancję, że za 5 lat będzie zapotrzebowanie na osoby wykształcone w danym zawodzie. Oprócz tego większość młodych ludzi w tym momencie, w przeciwieństwie do pokolenia ich rodziców, jest zupełnie inaczej nastawiona. To znaczy otwartość na inne kraje, możliwość wyjeżdżania za granicę, chociażby nawet tanie linie lotnicze, sprawiają, że jednak mentalność młodych ludzi jest zupełnie inna. Dla nich wyjechanie za granicę to już nie jest taka wyprawa, jak powiedzmy byłoby to jakieś 20 lat temu dla młodej osoby.
Dziękuję pani bardzo za wywiad.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
A rozdział europejski opracowała Anna Bernhardt. Pora teraz na zapowiedziany wywiad. Gabinet premiera Donalda Tuska nie wykorzystał swoich pierwszych 100 dni rządzenia Polską. Tak uważa Andrzej Sadowski, wiceprezes Centrum imienia Adama Smitha w Warszawie, zespołu liberalnych ekspertów i doradców ekonomicznych. W telefonicznej rozmowie z naszym środkowoeuropejskim korespondentem Markiem Pędziwolem Sadowski nie szczędzi gorzkich uwag pod adresem ludzi, których uznaje za swoich przyjaciół.
Mija właśnie pierwszych 100 dni rządu premiera Tuska. Spełniły się pańskie oczekiwania wobec tego gabinetu?
Są dwie metody utrzymywania się w wodzie. Jedna polega na tym, że nic nie robimy i woda nas wypiera i utrzymujemy się na powierzchni wody. A druga metoda to jednak używamy mięśni rąk i nóg i płyniemy. I czasami trzeba płynąć pod prąd. Niestety obecny rząd wybrał tą pierwszą metodę, czyli w zasadzie nie widać żadnych efektów działań i znakomicie póki co utrzymuje się na tej powierzchni wody. Jeżeli weźmiemy za punkt odniesienia deklarację przed wyborami, to, że partia otworzyła gabinet cieni, mający wypracować projekty ustaw, mający dać od razu gotowe schematy działania w momencie przejęcia władzy, to niestety nic z tych zapowiedzi się nie stało. Ministrowie publicznie oświadczają, że zmian nie da się wprowadzić, bo urzędnicy nie pozwalają. To pokazuje, że nie sprawują realnej władzy, tylko sprawują ją urzędnicy. Takie deklaracje i takie sygnały dla opinii publicznej wskazują, że niestety te 100 krytycznych dni rządu zostało niewykorzystanych. Krytycznych dlatego, bo jak wiadomo z doświadczeń historycznych, to w nich najwięcej zmian udaje się wprowadzić ze względu na późniejszy, tężejący opór aparatu biurokratycznego. Dlatego też, jeżeli nie będzie czytelnego sygnału dla opinii publicznej, że robimy to, co deklarowaliśmy w czasie wyborów, to niestety konsekwencją tego stanu rzeczy dzisiejszego będą możliwe przegrane wybory i prezydenckie, i parlamentarne.
Czyli to, co Platforma Obywatelska deklarowała przed wyborami, uważa pan za słuszne?
Na poziomie deklaracji partie specjalnie się nie różnią. Każda chce ukrócenia korupcji, każda chce uproszczenia systemu podatkowego, obniżenia podatków, natomiast kiedy przychodzi im sprawować władzę, utrzymują dotychczasowy, przyjęty po poprzednikach status quo.
Przejdźmy do tego, co Platforma Obywatelska obiecywała, na przykład w kwestii przedsiębiorczości. Mam na myśli to przysłowiowe jedno okienko, czyli ułatwienia dla działalności gospodarczej. Co z tego udało się nie tyle zrealizować, bo 100 dni to może za krótki czas, ale przynajmniej ruszyć z miejsca?
Nic. Po prostu, odpowiedź jest bardzo prosta, nic, a poza tym pamiętajmy, że ta partia odróżniała się od innych tym, że deklarowała posiadanie gabinetu cieni, który non-stop pracuje nad koncepcjami zmian i gotowymi projektami ustaw, gotowymi w każdej chwili do wniesienia po przejęciu władzy. Właśnie ten element profesjonalizacji podejścia do problemów obywateli wyróżniał Platformę Obywatelską na plus. jak widać, była to bez pokrycia deklaracja.
A podatki? Pan premier ma podobno niebawem przedstawić kalendarz dojścia do podatku liniowego w roku 2010. Jak pan na to patrzy?
Jeżeli coś jest dobre dla obywateli w roku 2010, to tym bardziej jest dobre w roku 2008. Nie ma żadnych powodów, aby zwlekać, bo patrząc na inne kraje wokół Polski, które w większości wprowadziły to rozwiązanie, okazywało się, że to była decyzja z jednej strony trudna, ale z drugiej strony bardzo łatwa, bo to konstrukcja jest, która nie wymaga jakiegokolwiek czasu. To można wprowadzić z dnia na dzień, jeżeli oczywiście jest uczciwa wola polityczna ku temu, a nie jest to element wyłącznie propagandy politycznej na najbliższe 2 lata.
Ale jest też groźba weta prezydenta, który może zablokować ten pomysł. A w tej chwili rząd nie dysponuje taką większością, by takie weto odrzucić.
Jeżeli rozwiązanie to jest ewidentnie korzystne dla 90 kilku% polskiego społeczeństwa, byłoby zaskakujące, aby prezydent tudzież inne partie polityczne próbowały ten fakt odwrócić w umysłach polskich obywateli i pokazać jako rozwiązanie korzystne.
Ale pan dobrze wie przecież, że podatek liniowy jest prezentowany przez wiele sił politycznych jako niekorzystny, zwłaszcza dla najmniej zarabiających, a korzystny dla najbogatszych.
Jest to oczywiście argumentacja jawnie fałszywa, którą bardzo łatwo publicznie zbić, o ile ma się taką wolę stanięcia w szranki z innymi partiami i pokazania korzyści zarówno dla państwa, które oszczędza na pracy całego aparatu skarbowego zmuszonego w tej chwili do przeglądania milionów PIT-ów obywateli. Wprowadzenie podatku liniowego jest też likwidacją absurdalnego obowiązku wypełniania tej deklaracji i angażowania wielu setek tysięcy corocznie godzin pracy naszych obywateli, jak nie więcej. Stąd jest to rozwiązanie, które społecznie bez wątpienia można wygrać. Trzeba powiedzieć, że każdy w Polsce ma prawo być bogatym, nie tylko grupka najbogatszych z listy 100 tego czy innego tygodnika.
Euro to podobny problem. Jedni mówią, że korzystnie jest jak najszybciej wymienić złotówkę na euro, inni zaś, że należy poczekać na właściwy moment. Wiceminister finansów, pan Stanisław Gomułka, uważa, że wprowadzenie euro będzie możliwe pod koniec tej kadencji, ale rząd jednak nie wyznacza żadnego terminu. Co pan o tym myśli?
Bardzo dobrze, że nie wyznacza, bo kwestia wyznaczenia terminu jest to kwestia czysto techniczna i trzeciorzędna dla procesu wchodzenia do euro. Pomija się pewien fundamentalny fakt, że wprowadzenie euro ma wyłącznie sens wtedy, kiedy poziom rozwoju gospodarczego Polski zbliży się do krajów strefy euro. Wtedy przyjęcie wspólnej waluty jest procesem całkowicie naturalnym, a nie aktem politycznym pozbawionym elementów racjonalności gospodarczej.
Ale to deklarowanie ma pewne zalety, bo rząd, opowiadając się za przejściem na euro, jednocześnie musiałby przecież zapewnić wypełnienie kryteriów z Maastricht, utrzymanie niskiego deficytu budżetowego, inflacji, stóp procentowych, zadłużenia. To by chyba były pozytywne deklaracje.
Nie, bo na większość z nich rząd nie ma wpływu. Nie ma wpływu na poziom stóp procentowych. Częściowy wpływ ma na inflację. Przede wszystkim ma wpływ na obniżenie nie tyle deficytu budżetowego, co zadłużenia finansów publicznych jako takich. I tu jest problem, który jak widać do tej pory żadna z sił politycznych nie rozwiązała. Zadłużenie publiczne w tej chwili przekracza ponad 500 miliardów złotych i jego obsługa corocznie w budżecie jest na poziomie wielkości deficytu budżetowego. Czyli widzimy, że gdyby nie było tego zadłużenia finansów publicznych, nie byłoby też deficytu. Dlatego też kwestia przyjęcia euro jest to kwestia bardzo poważnych zmian w systemie finansów publicznych w naszym kraju, co do których wszystkie siły polityczne się deklarują, ale żadna z nich uczciwie i poważnie tego tematu nie odrobiła.
Kolejna sprawa, płace. W ciągu pierwszych 100 dni gabinet był konfrontowany z silnymi protestami, w których chodziło o podwyżki płac. Jak pan to widzi? Jak groźne mogą być żądania płacowe dla gospodarki i dla rządu?
Przede wszystkim są groźne dla rządu. Taka fala żądań wystąpiła w momencie, kiedy różne grupy zawodowe przekonały się czy uznały zachowanie i działanie rządu za przejaw braku rządzenia i braku stanowczości. Stąd przystąpiły do egzekwowania przynajmniej we własnym zakresie środków dla własnych grup zawodowych. nie ma powodu, dla którego polski rząd miałby się zajmować wynagrodzeniem pielęgniarek czy lekarzy, górników i wielu innych grup zawodowych. Zauważmy, że dzisiaj pod okno premiera budynku Rady Ministrów w Warszawie nie przyjeżdżają hutnicy, a tylko dlatego, że wiele lat temu sprywatyzowano ten sektor i dzisiaj te grupy nie strajkują w Warszawie. Dlatego też póki nie dokona się poważnych zmian, na przykład w sektorze usług medycznych w Polsce, póty te strajki będą permanentne i będą zakłócały funkcjonowanie tego sektora.
Ale pan przecież doskonale wie, co to znaczy prywatyzacja w służbie zdrowia i jakie jest nastawienie do niej znakomitej części społeczeństwa.
Nie, to jest całkowicie fałszywy pogląd z tego względu, że polskie społeczeństwo, widząc jaka jest zapaść publicznej czy państwowej służby zdrowia, szturmem ruszyła do prywatnych klinik, które nie są w stanie podołać takiemu zapotrzebowaniu. Ale problem nie tkwi w prywatyzacji szpitali. Problem tkwi w tym, że państwo źle wypełnia funkcję właściciela i organizatora usług medycznych w Polsce. Chodzi o to, aby państwo wycofało się z tej funkcji i przeszło wyłącznie na funkcję gwarantującego dla każdego obywatela usługę medyczną. A może to zrobić poprzez, tak jak to robią w tej chwili przedsiębiorcy dla własnych pracowników, wykup dla każdego obywatela Polski usługi medycznej, ale już w komercyjnym i konkurencyjnym sektorze usług medycznych.
Czy nie tego typu działania deklaruje pani minister Kopacz?
W żadnej mierze. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie status quo i zwiększenie tylko środków na nieefektywny system. A tu chodzi przede wszystkim o zmianę funkcji państwa w tym zakresie, którego konsekwencją jest dopiero prywatyzacja na być może podobnych warunkach, jakie ma miejsce w tej chwili w Bułgarii, gdzie przekazuje się szpitale pracownikom i zainteresowanym instytucjom, w których na przykład szpitale są zadłużone, ale pod warunkiem prowadzenia w danym miejscu placówki medycznej przez okres 20 lat. Czyli prywatyzacja tak, ale nie przejmowanie własności do momentu jakby tej karencji czasowej na prowadzenie usług w danym miejscu.
Jeszcze Euro 2012. Jak pan ten projekt widzi ze swojej perspektywy?
W Polsce warto wybudować drogi nie dla kibiców, którzy przyjadą na Euro 2012, tylko dla własnych obywateli. Jeżeli dopiero pod wpływem Euro 2012 zamierza się zrobić coś, co powinno się zrobić przez kilkanaście lat, to niestety źle to świadczy o politykach różnych rządów.
Czy myśli pan, że jest jeszcze szansa, żeby w tych wszystkich sprawach, o których mówiliśmy i wielu innych także, ten rząd wreszcie ruszył z kopyta?
To jest tylko kwestia premiera i jego otoczenia, czy będzie chciał rządzić i będzie miał taką wolę, aby zrobić pewne rzeczy na korzyść obywateli. Politycy jak do tej pory nie mają świadomości i ciągle myślą w kategoriach wygranej po wyemitowaniu ostatniego wideoklipu wyborczego, a tu jest kwestia po prostu dobrego rządzenia. Wygrywa się dobrym rządzeniem, a nie ostatnim wideoklipem.
Panie Andrzeju, serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję. Ja również.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Mikołaj Flamel i jego dama Pernella tworzą w dziejach Francji i całej Europy najsłynniejszą parę alchemiczną. Uprawiali opus magnum w Paryżu w ostatnich dekadach XIV i w pierwszych dwóch dekadach XV stulecia. Ludzie mówią jednak, a mówią uczenie, że alchemiczna para skraplała kamienie, łzy w złoto mieniła, a duszę i ciała leczyła również w Aleksandrii za czasów, gdy biskupem miasta był Augustyn, późniejszy święty kościoła katolickiego. W Konstantynopolu na dworze Teodozjusza Wielkiego para owa, skroplona i napowietrzna, łączyła się ponoć jak Merkury z Dianą. Ludzie też mówią, że para alchemików towarzyszyła Napoleonowi w Egipcie, a inni jeszcze gadali, żegnając się Krzyżem Świętym, a palcem wskazując na hieroglify i malunki w egipskiej księdze zmarłych, czy zawsze wieściom gminnym wiarę dawać wolno, że Mikołaj Flamel i dama Pernella galopolowali step do stolicy słońca w El Amarnie, rydwanem ciągnionym przez cztery różowe konie w koronach w szatach białych, przetykanych złotą nicią, a Mikołaj, zwany wtedy Echnatonem, brzuch miał wydęty i ciało zniewieściałe, dama Perella, zwana wtedy Nefertiti, oczy wielkie, a oboje czaszki mieli dziwacznie owalne, niczym owoc awokado, czyli smaczliwki wdzięcznej. Ludzie rozsądni i uczeni, głusi na duby smalone gawiedzi, powtarzają, że Mikołaj Flamel urodził się w Pontoise w roku 1330, że jego rodzice byli troskliwymi mieszczanami, którzy synowi dali dobre wykształcenie. Nauczyli pisać i czytać jak trzeba, po grecku, po łacinie i po francusku, i rachować się Mikołaj nauczył i rysować też. Chłopiec młody ściągnął do Paryża i podjął się zawodu pisarza. Pisarza, pisarczyka, kopisty, urzędnika. Mikołaj pisywał za niepiśmiennych. Listy, skargi, lamentacje, podania, petycje, donosy i testamenty, akty strzeliste i wyznania pieniste. Słowem pisarz Mikołaj Flamel pisał wszystko, o co go poproszono, pisał dobrze i zarabiał na życie godziwie. Mikołaj Flamel pisał w izdebce przy kościele świętego Jakuba od rzeźników, na 2 stopy długiej i na 2 stopy szerokiej. W niej pisał, bo pisarz pisze. Pisał i kopiował całe manuskrypty pergaminowe, przenosił starannie i zręcznie zdobienia, złocenia, purpurowe motywy i pyszne miniatury, bo Mikołaj Flamel potrafił też kaligrafować, wybornie rysować i malować. Po kościele świętego Jakuba od rzeźników pozostała tylko gotycka wieża z dzwonnicą, długa i wysoka, samotna, stercząca niepoważnie na ponurawym skwerku, niczym latarnia morska na skraju wyschniętego morza. Ta dzwonnicza wieża Mikołajowi Flamelowi steczliwość swą zawdzięcza, podobnie wiele mu zawdzięcza cały kościół świętego Jakuba od rzeźników, który w tajemniczych powodów zniknął, naprawdę z tajemniczych powodów, bo spod kościoła wyruszały pielgrzymki do relikwii świętego Jakuba w Kompostelli, a w podziemiach kościoła oraz w katedrze Notre Dame gromadzili się mistrzowie sztuki alchemii. Na placu przed kościołem świętego Jakuba paryscy rzeźnicy rozkładali stragany, porcjowali połcie, ćwiartowali tusze, ućce, szynki i golenie. Mikołaj Flamel, kiedy stał się bogaty i sławny, kazał kościół świętego Jakuba od rzeźników całkiem odnowić, przebudować i wzbogacić i ustawił w kościelnym portalu figurę wyobrażającą jego, Mikołaja Flamela, w opończy pielgrzyma zdążającego do Kompostelli szlakiem zachodnim zwanym też Drogą Mleczną. Rzeźba zginęła, kościół zniknął, tylko wieża dzwonnicza pozostała, ale kiedy Mikołaj Flamel kazał stawiać w kościele swą kamienną podobiznę, to wieża jeszcze nie istniała. Wieża dzwonnicza wzniosła się ku niebu dopiero po śmierci Mikołaja Flamela, za panowania Franciszka I, ale to Mikołaj Flamel z wielką dokładnością zaplanował jej kształty, proporcje i wystrój. Mikołaj Flamel, mistrz sztuki alchemicznej, niczego nie czynił bez zastanowienia, więc wieży pełno ukrytych znaków, symboli, wskazówek, kryjówek, a ludzie mówią, że wieża dzwonnicza zburzonego z niejasnych powodów kościoła świętego Jakuba od rzeźników pełna jest też ukrytych skarbów lub na miejsce ukrycia skarbów naprowadza tych, którzy potrafią przeczytać zapisane w niej wskazania. Młody Mikołaj Flamel złączył swe życie niespodziewanie z kobietą, 27 lat od niego starszą, dwukrotnie wdową po 40, co w 14 stuleciu oznaczało zupełną staruchę. Starka doń przyszła, on ją przyjął. Co się dalej stało, opowiem.
W Jorku 97.1 FM SCA.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Christian Escoudé wydał właśnie nową płytę. Warto też zapowiedzieć jego najbliższy koncert w Paryżu 15 marca w klubie Sunset. Jego ojciec był cyganem i gitarzystą zakochanym w muzyce Django Reinharda, którą to pasję przekazał synowi wraz z genami. Christian zaczął grać mając lat 10, a muzykiem zawodowym został 5 lat później. Pozostaje do dziś pod ogromnym wpływem Django Reinharda, ale gra w sposób typowy tylko dla siebie i jednak często dość odległy od mistrza. I na szczęście. Niewątpliwy wpływ miały na to jego wczesne i intensywne kontakty z muzyką amerykańską. W czasach młodości Christiana, urodzonego w 1947 roku, w jego rodzinnym mieście Angoulême znajdowała się jeszcze wojskowa baza amerykańska. Tam mógł nie tylko słuchać muzyki, ale i grać z orkiestrą. Christian Escoudé jest również kompozytorem. Posłuchajmy jego kompozycji, jedynej, która znalazła się na ostatniej płycie. Dancing de la plage. Ostatnia płyta nosi tytuł 20 lat Tria Giton i została nagrana przez trzech gitarzystów: Christiana Escudé, Davida Reinharta i Jeana Baptista Lyon. Słychać na niej te wpływy reinhardowskie, chociaż w pewnym momencie Christian Escudé odrzucił mistrza, uznając jego muzykę za przebrzmiałą. Nie na długo jednak. Cały czas jakoś się z nim porównując, idąc jego śladami lub się od niego całkowicie odcinając, uznał po prostu, że jest to muzyka, której nie da się zamknąć w żadnych granicach. Jest klasyką, jest ponadczasowa, jak Bach czy Ravel. Christian Escudé miał zresztą i innych mistrzów, Wesa Montgomery przede wszystkim. I grał z całą plejadą znakomitych jazzmenów, wymieńmy tylko kilku: John McLaughlin, Michel Portal, Daniel Humer, Martial Solal, Stan Getz, Bill Evans, Didier Lockwood, Lee Konitz, Elvin Jones, René Utreger, Philippe Catherine, Bobby Reinhardt, Marcel Azzola, Birelli Lagren. Na ostatniej płycie znalazła się kompozycja Azzoli Adios Noninos. ostatniej płycie znalazła się jedna kompozycja Django Reinharda, ale ja się z Państwem pożegnam innym utworem. Jego radosny rytm nastraja mnie tak pozytywnie, czego i Państwu serdecznie życzę. Jest zresztą bardzo na czasie. Kompozycja Richarda Rodgersa It Might As Well Be Spring.
już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.